Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Studia seminaryjne. Skąd się biorą księża? Czy spadają z księżyca? Takie śmieszne pytania nierzadko zadają dzieci, gdy po raz pierwszy spotykają się z księdzem katolickim. Otóż księża wcale nie spadają z księżyca, czy pojawiają się nie wiadomo skąd, lecz do tej ważnej posługi w kościele przygotowują się w seminarium duchownym. Sama nazwa specjalnego domu oraz zamieszkującej w nim wspólnoty kandydatów do kapłaństwa i wychowawców pochodzi od łacińskiego słowa semen, które oznacza nasienie. Zaś czynność zasiewania ziarna w glebę to po łacinie seminare. Seminarium duchowne jest więc środowiskiem zasiewania i pielęgnowania ziarna powołania, jakie daje Bóg. W adhortacji Pastores Dabo Vobis święty Jan Paweł II napisał, że seminarium jest zakładane po to, aby tym, których Pan powołuje do apostolskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał dwunastu. Rozwijając tę myśl, specjalny dokument określający sposób tej formacji w seminariach duchownych w Polsce pod tytułem Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, czyli tak zwane Ratio Studiorum z 1999 roku, stwierdza, że przed seminarium stoi zadanie wprowadzania kandydatów do kapłaństwa w relację, jaka miała miejsce między Chrystusem i apostołami i która pozostaje niedoścignionym wzorem dla całego Kościoła. Powołani do kapłańskiej posługi muszą bowiem przebyć drogę, jaką przebyli apostołowie u boku Chrystusa, stając się, jak oni, wspólnotą wychowawczą w drodze. W strukturze organizacyjnej seminarium pierwsze miejsce zajmuje biskup diecezjalny, który nawet jeśli nie ma wykładów i zajęć, to często odwiedza seminarium, wyznacza kierunki formacji i studiów, zabezpiecza potrzeby materialne, a przede wszystkim stara się osobiście poznać każdego kleryka. W imieniu biskupa i w jego zastępstwie na co dzień seminarium kieruje rektor, a wspierają go wicerektorzy. Są to kapłani, których biskup wybiera spośród swojego duchowieństwa ze szczególną starannością. Od ich bowiem osobistego przeżywania kapłaństwa, od ich duchowej i osobowej dojrzałości, jak również zdolności wychowawczych, w znacznym stopniu zależy nie tylko proces przygotowania młodych mężczyzn do służby Bożej, ale cały klimat tego szczególnego domu. Zwykle któryś z zastępców rektora sprawuje pieczę nad przebiegiem studiów filozoficzno-teologicznych, jakie zajmują znaczną część czasu formacji seminaryjnej. Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliną niezbędną dla zachowania ładu życia wspólnego w seminarium duchownym sprawują księża prefekci. Seminarium duchowne jako dom formacyjny jest także wyższą uczelnią, w której alumni odbywają 6-letnie studia kończące się uzyskaniem magisterium z teologii. W skład każdego seminarium wchodzi więc kadra co najmniej kilkunastu wykładowców, spośród których niemal wszyscy mają akademickie stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego czy profesora. O sprawy bytowe, takie jak wyżywienie, utrzymanie budynku i temu podobne, dba administrator wyznaczony przez biskupa. do obsługi seminarium, a więc do pracy w kuchni, w pralni, w ogrodzie, w bibliotece czy na portierni, zatrudnieni są różni pracownicy, zarówno świeccy, jak i siostry zakonne. W sumie seminarium duchowne skupia niekiedy kilkaset osób. Bardzo ważną funkcję w tej ogromnej społeczności seminaryjnej pełnią ojcowie duchowni, których zwykle jest kilku. Do ich obowiązków należy troska o rozwój życia duchowego kandydatów do kapłaństwa. Ksiądz rektor, wychowawcy i całe grono profesorskie skupia się głównie na formacji ludzkiej, intelektualnej i duszpasterskiej. Natomiast ojcowie duchowni oraz wspierający ich spowiednicy kleryków, wyznaczeni przez biskupa, troszczą się przede wszystkim o formację duchową. Warto wiedzieć, że żaden z ojców duchownych, nawet jeśli jest także wykładowcą, nie bierze udziału w kolegiach profesorów zwoływanych zwykle na koniec każdego semestru dla oceny postępów w formacji poszczególnych kleryków. Chodzi o to, aby tak zwane forum internum, czyli obszar ściśle pojętej formacji duchowej, nie mieszać z tak zwanym forum externum, czyli tym wszystkim, co alumn reprezentuje sobą na zewnątrz. Dzięki temu możliwa jest w miarę obiektywna ocena kandydata w jego dążeniu do kapłaństwa. Z 6 lat studiów seminaryjnych pierwsze 2 poświęcone są filozofii, a pozostałe poświęcone studium teologii i nabywaniu umiejętności duszpasterskich. Zwykle w ostatnim semestrze diakoni piszą pracę magisterską i odbywają praktyki katechetyczno-duszpasterskie w jakiejś parafii. Podczas studiów alumni uczą się nie tylko samego odprawiania mszy świętej czy spowiadania, jak sądzą niektórzy. W ramach około 30 godzin wykładów tygodniowo oraz indywidualnego studium każdego dnia po południu i wieczorem zdobywają oni ogólną wiedzę humanistyczną, filozoficzną i teologiczną. Oprócz różnych dyscyplin teologicznych, jak na przykład Pismo Święte, nauczanie ojców Kościoła, historia Kościoła, teologia fundamentalna, dogmatyczna, teologia duchowości, teologia moralna i pastoralna z katechetyką i homiletyką, klerycy studiują prawo kanoniczne, pedagogikę i psychologię, historię sztuki oraz muzykę. Mają też obowiązek nauczyć się przynajmniej podstaw łaciny i jednego z nowożytnych języków obcych. W programie studiów nie może zabraknąć wychowania fizycznego pod okiem specjalisty. Oprócz tego każdy z nich znajduje czas na rozwijanie osobistych pasji i różne formy zaangażowania duszpasterskiego, na przykład w jakichś wspólnotach modlitewnych, charytatywnych czy wychowawczych. Trzeba więc bardzo starać się, aby w seminarium mieć czas na nudę. W ten sposób dość długi czas formacji seminaryjnej rozwija kandydata do kapłaństwa na wielu płaszczyznach. Jednym słowem, są to pełnoprawne studia akademickie, gdyż wszystkie katolickie seminaria duchowne w Polsce, tak diecezjalne, których jest 43, jak i zakonne w liczbie 50, są afiliowane do jednego z 12 uniwersyteckich wydziałów teologicznych. Na przykład integralną częścią Wydziału Teologii KUL są wyższe seminaria duchowne mające swoją siedzibę w Lublinie, a więc Seminarium Lubelskie i Grecko-Katolickie, Zamojsko-Lubaczowskie, Mariańskie, Kapucyńskie i Seminarium Białych Ojców Misjonarzy Afryki. Do KUL-u należy także seminarium duchowne w Sandomierzu, które ja kończyłem przed 32 laty, seminarium w Kielcach i w Radomiu, w którym prowadzę wykłady z duchowości. Częścią naszego wydziału są ponadto seminaria duchowne na Białorusi, w Grodnie i Pińsku, oraz seminarium diecezji kijowsko-żytomierskiej w Worcelu pod Kijowem na Ukrainie. A niedawno podpisaliśmy umowę afiliacyjną z liczącym kilkuset kleryków metropolitalnym seminarium duchownym diecezji Umuahia w Nigerii. Alun po ukończeniu wyższego seminarium duchownego, zanim zostanie dopuszczony do święceń kapłańskich, musi przystąpić do egzaminu magisterskiego na Wydziale Teologicznym, do którego jest afiliowane jego seminarium, i tam musi uzyskać tytuł zawodowy magistra teologii. Tak obecnie wygląda w zarysie przygotowanie do kapłaństwa. W przeszłości jednak było zupełnie inaczej. Przez pierwsze 15 wieków, jeśli chłopak odkrywał w sobie powołanie, to zwracał się do biskupa, który oddawał go w opiekę jakiegoś zacnego i światłego kapłana. Ten zaś uczył go służby Bożej, przede wszystkim od strony praktycznej. Od kiedy powstały uniwersytety, zdarzało się, że co zdolniejszych kandydatów biskup posyłał na studia. Nie była to jednak reguła. Nic dziwnego, że intelektualny poziom duchowieństwa diecezjalnego w przeszłości był na niskim poziomie, co z czasem doprowadziło do poważnego kryzysu, którego efektem był m.in. protestantyzm. Dostrzegając ten problem, Sobór Trydencki, który odbywał się w latach 1545-1563, zobowiązał każdego biskupa, aby w swojej diecezji zorganizował specjalną szkołę dla kandydatów do kapłaństwa, zwaną Seminarium Duchowne. Pierwsze seminarium zorganizował święty Karol Boromeusz w Mediolanie w 1563 roku, a więc niespełna rok po zakończeniu Soboru Trydenckiego. Rok później powstały pierwsze seminaria duchowne w Polsce, w Braniewie za sprawą sługi Bożego kardynała Stanisława Hozjusza i w Poznaniu z inicjatywy biskupa Adama Konarskiego. Wielkie zasługi, jeśli chodzi o formację seminaryjną w całym Kościele, a także w Polsce, mają jezuici oraz misjonarze świętego Wincentego a Paulo, zmarłego w 1660 roku. Był on wychowankiem paryskiego seminarium świętego Sulpicjusza, którego sposób organizacji i styl życia stał się wzorem dla współczesnych seminariów duchownych. Dzisiejszą refleksję o formacji seminaryjnej chciałbym zakończyć słowami świętego Jana Pawła II z cytowanej często adhortacji Pastores Dabo Vobis. Na temat seminarium duchownego papież pisze, że nie jest ono tylko miejscem czy materialną przestrzenią, lecz przede wszystkim pewną przestrzenią duchową, drogą życia, środowiskiem sprzyjającym takiemu procesowi formacyjnemu, dzięki któremu człowiek powołany przez Boga do kapłaństwa może się stać mocą sakramentu święceń, żywym obrazem Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła.